Buchu na świat. Goście Małgorzata i Marcin Złomscy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wybieramy się w podróż na Pacyfik.
Pomysł był przede wszystkim odbycia wielkiej, niezapomnianej, bardzo długiej podróży poślubnej. I zawsze marzyliśmy o tym, żeby ruszyć dookoła świata. Także 10 miesięcy w drodze, bilet lotniczy dookoła świata z kilkoma przesiadkami na trasie i gdzieś w połowie tej podróży wylądowaliśmy na Pacyfiku. To już był kolejny miesiąc po dłuższym pobycie w Ameryce Południowej, po włóczędze 7 tygodniowej w Nowej Zelandii wylądowaliśmy na Fidżi. I jeżeli się już jest w tak oddalonym miejscu na świecie, to pomyśleliśmy, no może nigdy tu już nie wrócimy, dlatego wykorzystajmy ten moment i poznajmy jak najwięcej wysp znajdujących się w okolicy. I dlatego skupiliśmy się właśnie na tym regionie i odwiedziliśmy Fidżi, Samoa, Tonga, Polinezję Francuską, no i naszą wymarzoną Wyspę Wielkanocną.
Ale musiało być coś takiego, co w tym pierwszym kontakcie z Fidżi ujęło was, urzekło, że podjęliście taką decyzję, że jest to tak inne, tak dalekie od tego, gdzie jesteśmy na co dzień, że warto tam zostać dłużej i spenetrować Wyspy Szczęśliwe.
Zawsze, pamiętam, mnie to fascynowało, że to są takie wyspy na końcu świata, że stamtąd właściwie wszędzie jest daleko, bo to nie tylko, to są kraje, które są często najodleglejsze, jeżeli chodzi o odległość z Polski, ale też do kontynentów, które bliżej są położone, czyli Ameryki Południowej, czy Australii, czy Azji, też tam jest bardzo, bardzo daleko, więc jakoś to zawsze było dla mnie fascynujące. No i właśnie jednym z takich ciekawszych miejsc, które gdzieś tam w głowie były, to była ta Wyspa Wielkanocna i właściwie my tę podróż całą dookoła świata, to zaczęliśmy planować od Wysp Pacyfiku.
Tak, ale właśnie wylądowaliśmy na Fidżi i to Fidżi nas ujęło o tym, że było zupełnie inne od Nowej Zelandii, którą przed chwilą poznaliśmy, po której podróżowaliśmy dosyć długo, która była ułożona, była w zasadzie takim krajem, gdzie czuliśmy się jak w Europie. Miała oczywiście niesamowite atrakcje przyrodnicze, przepiękne góry, wulkany, gejzery, fiordy i to wszystko, ta cała przyroda nas zachwycała, ale jednak cały czas nam czegoś brakowało. I jak wylądowaliśmy na Fidżi, okazało się, że już ta ulica nie jest taką ulicą, którą znamy na co dzień, którą sobie wędrujemy w Warszawie, tylko jest to bardzo żywa ulica, gdzie pachnie inaczej, gdzie ludzie, których spotykamy, są zupełnie inni od nas. Są weseli, którzy nas zaczepiają.
Są dźwięki, jest gwar, prawda? Bo to w tej Nowej Zelandii tak było wszystko właśnie cicho, spokojnie, tam się ludzie wszyscy uśmiechali zachowawczo. Jakby ona miała inne walory, ale pod takim względem taka była no, dla nas trochę nijaka, czy zbyt podobna do realiów Europy. Tutaj europejskich. A tam od razu właśnie to było niesamowite, bo nawet takie sami mieliśmy wrażenie, że byliśmy w mieście Nandi, to jest takie lotnisko duże i miasto, no, w którym nie ma nic specjalnego, specjalnie ciekawego do zobaczenia, ale właśnie już sam ten spacer taki wieczorny ulicą już nam dał tyle wrażeń takich ogólnych, nie, że coś tam ciekawego zobaczyliśmy konkretnego, tylko po prostu, że tu się dzieje, tu jest życie. I to był taki niesamowity kontrast i w sumie no każda wyspa tam ma trochę swoją specyfikę, ale w dużej mierze to się pokrywało na tych kolejnych wyspach, że one są takie żywe, ci ludzie są tacy naturalnie szczęśliwi. To było takie w żaden sposób niewymuszone, aż czasem takie zaskakujące, że właśnie idziemy sobie ulicą i z drugiej strony ulicy 30 metrów dalej ktoś tam do nas macha i nas pozdrawia takim fidżijskim, dosyć też samym w sobie śmiesznym pozdrowieniem bula. Tam krzyczą bula, bula i się śmieją, machają. Więc to jest takie rzeczywiście bardzo, od razu człowiek się tak czuje też wesoły i uskrzydlony.
I do tego bula trzeba sobie wyobrazić jeszcze, kto krzyczy, bo zazwyczaj są to panowie w spódnicach. Tradycyjny strój męski. Kobiecy strój też jest kolorowy, bardzo wzorzysty. Więc od razu jak wchodzimy w taką ulicę, ci uśmiechnięci ludzie, kolorowo ubrani, inaczej niż u nas, to bula od razu wywołuje uśmiech na twarzy.
A żeby jeszcze dodać kolorytu, no to na Fidżi mniej więcej połowa mieszkańców pochodzi z Indii. I mimo, że oni tu przyjechali no, w XIX wieku jako pracownicy na plantację trzciny cukrowej przez Brytyjczyków zakładane, to oni nadal te swoje tradycje kultywują i to jest takie bardzo żywe, więc jeszcze mamy no, taki duży kawałek Indii gdzieś tam na Pacyfiku, prawda? Więc to jakby jest taka mieszanka zupełnie już niesamowita.
Gdzie mieszkaliście? Mieliście to zaplanowane wcześniej? Gdzie będziecie mieć nocleg? Czy dolatując orientujecie się i szukacie.
Tak, no, my nigdy nic nie planujemy. Zazwyczaj wolimy, jak nas coś zaskakuje w trasie i doceniamy właśnie to, te przygody, te różne zdarzenia, które nas mogą spotkać właśnie dzięki temu, że nie mamy wszystkiego zaplanowanego, wygooglowanego, że jesteśmy w danym miejscu, jesteśmy otwarci na ten świat, który nas spotyka. Podróżowaliśmy z namiotem, także
to
jesteśmy...
Też, przepraszam, wtrącę, to też się może trochę wiązać z tym, że na co dzień nasza praca polega na tym, że właśnie bukujemy, ustalamy plany podróży, bo tym się zajmujemy, więc jak jedziemy na wakacje, to chcemy od tego odpocząć.
Tak, no ale podróżujemy budżetowo, podróżujemy z plecakiem, podróżujemy z własnym namiotem, także mamy taką niezależność, możemy sobie, gdzie nam przyjdzie okazja, ten namiot rozbić. Staramy się też spać u ludzi, nawiązywać kontakty. Pamiętam taką sytuację już z Samoa, kiedy zapadł zmrok, jedziemy samochodem, nie mieliśmy żadnego planu na nocleg, żadnego zarezerwowanego hotelu.
Tam,
nawet
znaczy specjalnie
pomysłu
chyba
nie
było hoteli właśnie.
Nawet nie wiedzieliśmy, w jaki sposób tutaj to funkcjonuje, gdzie mamy spać. No więc zatrzymaliśmy samochód, weszliśmy do pierwszego domu i nawet nie z pytaniem, czy możemy tutaj, tylko zapytaliśmy się, gdzie w ogóle w okolicy jest jakiś tani hostel, czy gdzieś moglibyśmy rozbić namiot. I w zasadzie pierwsza odpowiedź od razu była, no nie żartujcie, wchodźcie, witamy
ja mam
was,
tutaj
zapraszam.
Wolny pokój.
Tak. Ta gościnność, to, otwartość jest niezwykła.
I to dzięki temu, no, że mamy to niezaplanowane, to nam takie możliwości otwiera, prawda? Bo tak to byśmy no, nigdy nie szukali ani nie znaleźli takiej możliwości noclegu. Także to nie, my to wszystko tak na bieżąco robimy i to bardzo różnie wychodzi. Czasem oczywiście idziemy też do normalnego jakiegoś tam hoteliku, ale staramy się tego za bardzo nie planować.
Porozumiewaliście się po angielsku?
Z angielskim raczej nie było problemu. Można się było akurat pod względem komunikacyjnym to tak dosyć było, powiedziałbym, prosto.
Jak szkicowała się ta wasza spontaniczna, bo już wiem, że niezaplanowana wyprawa przez wyspy? Zaczęło się od Fidżi. Tam ile dni spędziliście i gdzie ruszyliście dalej?
Właściwie to chronologicznie, to trzeba by powiedzieć, zaczęło się od Wyspy Wielkanocnej, bo my lecieliśmy ze wschodu, z Ameryki Południowej i pierwsza na mapie jest Wyspa Wielkanocna. Po Wyspie Wielkanocnej polecieliśmy na Polinezję Francuską. Z Polinezji Francuskiej do Nowej Zelandii i z Nowej Zelandii poleciliśmy na Fidżi, a z Fidżi na Samoa, potem na Tonga i potem znów na Fidżi i z Fidżi już do Sydney.
Musieliśmy się trochę pokręcić po tych wyspach, bo tak prostego połączenia z jednej na drugą to nie ma, ale faktycznie najpierw była ta Wyspa Wielkanocna.
Tak, no musieliśmy się tu nagimnastykować, bo właśnie najwięcej połączeń jest z Wyspą Wielkanocną, między Wyspą Wielkanocną a Ameryką Południową. Natomiast no, potem my chcieliśmy jeszcze lecieć dalej. Także pierwsza z tych wysp no to Wyspa Wielkanocna. Wszystkie te wyspy w jakiś sposób są odizolowane od reszty świata i otacza je Wielki Ocean, ale jakoś to poczucie na Wyspie Wielkanocnej było dla mnie najbardziej takie dojmujące. No, może dlatego, że inne wyspy to są zazwyczaj archipelagi wysp, więc tam przynajmniej jakąś sąsiednią wyspę mniejszą czy większą widać. Natomiast Wyspa Wielkanocna to jest jedna, jedyna wysepka. Obok niej jest tam kilka takich skalistych, no takich właściwie skał wystających z morza. I jak wejdziemy na ten najwyższy punkt, tam ma kilkaset metrów może wzniesienie. Wyspa jest prawie, że pozbawiona drzew, lasu. Widzimy całą linię brzegową dookoła, no i dookoła tylko ocean. I mamy świadomość, że do najbliższej innej zamieszkanej wyspy jest 2200 kilometrów, do wyspy Pitcairn, czyli jakaś niewyobrażalna ilość oceanu i że my jesteśmy tacy malusieńcy tutaj na tej malusieńkiej wyspie i że jakby przyszedł jakiś sztorm, czy nie daj Boże tsunami, to w ogóle jesteśmy kompletnie bezbronni. To nawet no nie tyle, że to jest jakiś lęk, ale to jest takie w sumie no dosyć przyjemne poczucie bycia gdzieś zupełnie na końcu świata, na takiej malusieńkiej wysepce, jak szpileczka gdzieś na środku oceanu.
Maleńką częścią ogromnej całości.
Tak.
Co zwiedzaliście na Wyspie Wielkanocnej? To głównie spacery pewnie.
Na Wyspie Wielkanocnej oczywiście oglądaliśmy niezwykłe posągi Moai, które są rozstawione w wielu miejscach. Głównie one były stawiane nad brzegiem oceanu, więc podróżując po wyspie natrafiamy na kilka stanowisk archeologicznych, które właśnie teraz już te posągi stoją, bo musimy pamiętać, że jak pierwsi Europejczycy dotarli na wyspę, to te wszystkie posągi leżały i podczas badań archeologicznych to podstawowe pytanie, jak było możliwe, żeby transportować tak wielkie bloki skalne, bo one były wytwarzane we wnętrzu wulkanu i potem, żeby przetransportować je właśnie nad brzeg oceanu, to musiała być jakaś ciekawa metoda, która by tamtym ludziom pozwalała te wielkie głazy przenosić. Jedna z teorii mówi, że właśnie były do tego wykorzystywane drzewa i kiedy tych drzew na wyspie zabrakło, no już ta kultura i budowa posągów Moai się skończyła. Ale my mieliśmy taką okazję, że mogliśmy podróżować po Wyspie Wielkanocnej samochodem. Wynajęliśmy samochód.
Ona jest tak niewielka, że tam można by było tak, znaczy, może mając to... więcej czasu przejść na piechotę, ale no, dzięki temu mogliśmy się pozagłębiać w różne takie zakamarki wyspy.
No i przede wszystkim mogliśmy w tym samochodzie spać, co zmniejszało nam koszty podróży, ale też być w odpowiednich miejscach w odpowiednim czasie, czyli właśnie o wschodzie słońca, o zachodzie słońca, przy tych najpiękniejszych posągach, gdzie wtedy już byliśmy zupełnie sami, bo turyści przychodzili o jakiejś porze, później wracali do swoich miejsc noclegowych, a my tam zostawaliśmy i mogliśmy pobyć i pokontemplować te niezwykłe widoki zupełnej samotności. Dodatkowo na mnie największe wrażenie podczas pobytu na wyspie zrobił festiwal Tapati, bo też tak jak my, no nigdy nie planujemy, ale mamy dużo szczęścia w naszym podróżowaniu.
Jest raz w roku i trwa tydzień.
Tak, no, a my akurat jesteśmy wtedy na Wyspie Wielkanocnej.
Trafiliśmy na ten festiwal.
Tak, i to niezwykłe zupełnie, że mieliśmy okazję zobaczyć takie zawody związane z dawną kulturą mieszkańców wyspy Rapa Nui, a które do dzisiaj odbywają się, które oni autentycznie biorą w nich udział i jakby ta społeczność cały czas konkuruje między sobą. Widać, że młodzi ludzie się w to angażują, że cały czas jest dla nich ten sport, te różne dziedziny, jakby, które wynikają z ich tradycji, bardzo ważne. A co jest na przykład takie najciekawszą z tych dziedzin, to jest zjazd na takich sankach z bananowca ze wzgórza trawiastego. Więc my sobie wyobrażamy, że na sankach jeździmy zimą na śniegu, a oni nie mają tego śniegu nigdy, więc na takich sankach z wielkiego takiego zielonego, porośniętego trawą wzgórza też duże prędkości potrafią rozwinąć i się ścigają właśnie na takich sankach z bananowca.
A jak już jesteśmy w tak odległej części świata, no to jeszcze możemy sobie pozwolić na odrobinę luksusu na Polinezji francuskiej.
Polinezja to już jest w ogóle takie najbardziej rajskie z tych wysp. W sensie to nam się kojarzy z jakichś pocztówek z folderów. To są już te takie absolutnie rajskie wyspy. I rzeczywiście tak jest. To od razu widać z samolotu, jak się ląduje. No widać ten turkus wody, te białe plaże, te palmy. I faktycznie od początku nas to urzekło. Znaczy no najpierw oczywiście wylądowaliśmy w Papetę, w dużym mieście. No i dopiero potem zaczęliśmy się przemieszczać na niektóre z tych małych wysyp. Ich też tam jest bez liku, bo tam jest kilka archipelagów. My odwiedziliśmy kilka wysp na archipelagu Wysp Towarzystwa i na archipelagu Wysp Tuamotu. Wyspy wulkaniczne i atole, czyli te takie pierścienie, które też bardzo efektownie wyglądają. No z lotu ptaka, bo będąc już tam na wyspie, to jest płasko i widzimy jakiś tam wycinek. I do tego jeszcze jak dołożymy niesamowitą ilość kwiatów, która jest tam wszechobecna na tych wyspach i nie tylko takich kwiatów, które gdzieś tam rosną sobie przy drogach czy w ogrodach, ale kwiatów, które przystrajają ludzi. No oni bardzo lubią sobie na przykład założyć taki wianuszek kwietny na głowę i to nie tylko kobiety, mężczyźni również widywaliśmy wielu takich, plus do tego uśmiech od ucha do ucha, no to od razu nam się robi weselej. Nawet mamy to zawsze podczas pokazów jest taki uśmiech publiczności, bo mamy zdjęcie zrobione w toalecie męskiej, gdzie przystrojone dookoła pięknymi kwiatami są nawet pisuary, więc to od samego początku jakby te kwiaty tam wszędzie są obecne. Ludzie, którzy przyjeżdżają na Polinezję, zazwyczaj są witani właśnie w ten sposób, że gospodarze wręczają im przy powitaniu taki ogromny wieniec upleciony z kwiatów. Nam akurat nikt tego wieńca nie wręczał, bo nikt na nas nie czekał po prostu, bo jako jedni z nielicznych przylecieliśmy sobie od tak po prostu. Ale niemniej no, jest taki zwyczaj i to jest bardzo, bardzo miłe i bardzo takie kolorowe.
Właśnie, może trochę o tym, jak po tej Polinezji podróżowaliśmy, bo nie tak jak zwykli turyści, którzy się wybierają w ten rejon świata, bo jednak jest to rejon świata przeznaczony głównie dla turystów no, z grubym portfelem. Tam mamy piękne hotele, takie bajkowe, wręcz domki na palach z przezroczystą podłogą, przez którą możemy sobie cały ten wodny świat obserwować. No jednak, żeby tego doświadczyć, no to trzeba za to słono zapłacić. Takich turystów jak my, z plecakiem i z własnym namiotem, tam w zasadzie się nie spotyka, więc jak przelatywaliśmy na niektóre z tych niewielkich wysepek, czekały na przybyszów na przykład wynajęte łódki, czy gospodarze, którzy potem jechali z nimi do tych luksusowych hoteli. Na nas nikt nie czekał. Nie było łódki, którą moglibyśmy się dostać. Na przykład jak lądujemy na atolu, to część zasadnicza wyspy jest oddalona od lotniska i tą drogę właśnie powinniśmy pokonać łódką, a tutaj no, nie mamy tej łódki i bywało, że zostawaliśmy sami na lotnisku i z obsługą lotniska po kilku godzinach dopiero dostawaliśmy się na zasadniczy ląd, gdzie mogliśmy szukać jakiegoś taniego miejsca noclegowego.
Albo korzystać z namiotu właśnie tam. Znaczy tam no niestety to jest minus tych wysp, że tam nic nie jest tanie i nawet za możliwość rozbicia namiotu często płaciliśmy no, takie kwoty, które u nas możemy całkiem przyzwoity hotel za to mieć. To takie powiedzmy są mankamenty podróżowania niskobudżetowego.
Ale widoki rekompensują.
Ale oczywiście
to.
Tak, da się przeżyć. Tam te 3 tygodnie przeżyliśmy też prawie wyłącznie na bagietkach i dżemie. No czasem zaszerzyliśmy jakiś pasztecik, nam się udało kupić.
Bo... Raz nas poczęstowano jakąś rybą albo...
A raz chyba jakimś homarem, więc to już w ogóle było.
No, kulinarne szaleństwo.
Tak, raz chyba znaleźliśmy jakieś tanie miejsce, tak z samochodu sprzedawane. Pamiętam, był tuńczyk w sosie takim z mleczkiem kokosowym. Surowy tuńczyk. To było rewelacyjne. No ale tak wiele więcej tych możliwości nie mieliśmy, no ze względu na nasze ograniczenia i na te wysokie ceny. Więc to jest taki dosyć trudny kraj do taniego podróżowania, no szczególnie, że jeszcze cały czas mamy do pokonania te odległości. No to już tego nie przeskoczymy. Na szczęście w miarę też można tanio kupić taki, mieliśmy taki bilet na chyba 7 przelotów, jakby taki zbiorczy i to wychodziło w miarę rozsądnie. Dzięki temu kilka tych wysp mogliśmy odwiedzić.
Tak, ale chyba byliśmy charakterystycznymi pasażerami, bo już niektóre stewardesy nas rozpoznawały, że my z tą bagietką w ręku wsiadamy na pokład samolotu.
Tak, no też to tak nie wszędzie, nie zawsze były, żeby akurat była na tych malutkich wysepkach piekarnia, więc w związku z tym, że bagietki były naszym głównym i prawie jedynym pożywieniem, no to jak już dorwaliśmy taką piekarnię, to często kupowaliśmy pewien zapas tych bagietek i zdarzało się, że do samolotu jako bagaż podręczny wnosiliśmy na przykład 5 bagietek, co jest może troszeczkę dziwnie wygląda, no ale byliśmy przynajmniej pewni, że przez następne tam 2 dni mamy co jeść.
Nie tylko wy zwiedzaliście atrakcje, ale sami byliście rodzajem egzotyki podróżniczej.
Na pewno.
Z Polinezji Francuskiej, co wam zostało najmocniej we wspomnieniu?
No dla mnie chyba te rajskie plaże, atole, które z lotu ptaka robią kolosalne wrażenia, a potem jak się wyląduje na tym wąskim skrawku lądu, mamy w zasadzie wyspę, która składa się z takiej obręczy, jest na niej jedna droga i po lewej, po prawej stronie tej drogi są plaże i z jednej strony można się kąpać w lagunie, a z drugiej strony już w otwartym oceanie. No i przepiękne bajkowe plaże, na których nikogo nie ma.
Często ten skrawek lądu jest tak wąski, że widzimy jedną i drugą stronę jednocześnie, więc to też jest taka kruchość, że my jesteśmy na tym takim atolu, to jest rafa koralowa. No zresztą mówi się już o tym, że niektóre z tych wysp właśnie na Pacyfiku, te takie położone praktycznie na poziomie morza, no w miarę z podnoszeniem się poziomu wód w niedługim czasie znikną po prostu, ale to tam rzeczywiście da się to odczuć w niektórych miejscach, że to jest takie kruchutkie.
Z Fidżi? Przelecieliście na wyspę Samoa, z Samoa na Tonga.
To one są w takim jakby trójkącie. I co tam jeszcze było ciekawe, to, że akurat pomiędzy tymi wyspami przechodzi międzynarodowa linia zmiany daty. I my tam akurat te odcinki, te przeloty na Samoa i na Tonga musieliśmy dokupić oddzielnie, poza tym naszym biletem dookoła świata. No i naprawdę dużo czasu nam zajęło, żeby tam się połapać, żeby się nie pomylić w tych dniach, no bo jest ta linia zmiany daty i czy to już jest jutro, czy to jest wczoraj. Szczególnie przy takich połączeniach, że tam mieliśmy co 3 czy 4 dni przelot. To było dosyć ciężką sprawą.
Ale fajne też wrażenie było, jak staliśmy już nie pamiętam, na Fidżi czy na Tonga, dotarliśmy do takiej plaży, gdzie patrząc na mapę...
Na Samoa.
Od razu tutaj przy naszej plaży na oceanie jest właśnie ta linia jakby wyznaczona tak zupełnie umownie, a ona jakby jest tutaj i patrząc wprost przez ten ocean na drugi ląd, który się znajduje w zasadzie niedaleko. No my jesteśmy jeszcze wczoraj, a tam u nich już jest jutro, więc to też jest bardzo fajne wrażenie, że my mamy na przykład piątek, a tam już jest sobota. Zupełnie umowna sprawa z tą linią zmiany daty, ale fakty są takie, że my jesteśmy w innym dniu niż ci ludzie, którzy mieszkają tak niedaleko nas.
Zdradziliście, że żyliście na bagietkach i na dżemach, czyli o kulinariach wysp Pacyfiku. Coś
możemy
powiedzieć?
Coś powiedzieć. Możemy, tak, możemy powiedzieć bagietkami. Może nie o głównych daniach, ale o napojach, bo jest tam taka specyficzna rzecz. Napój, który jest bardzo istotny też dla całej kultury i dla obrzędowości wysp. Głównie to jest na Fidżi. Ale na Samoa i Tonga też. Pije się napój, który się nazywa kawa. Tylko kawa pisane przez V, a nie przez W. I ma to naprawdę, nie ma nic wspólnego z naszą kawą. A chcielibyśmy, żeby miało, bo w każdej wiosce, w każdym miejscu, gdzie nas witano, gdzie nas goszczono, na początku musieliśmy się tej kawy napić. Był to taki ceremoniał powitania. No a smak tej kawy zdecydowanie nie był dobry. No.
Najlepsze porównanie dla mnie to jest no niestety do pomyj. Bo ona taki trochę ma kolor, jak taka brudna woda po myciu podłogi. No i się śmieję zawsze, że smak podobny. Znaczy, no taka trochę bez konkretnego smaku. Jest to wywar z korzenia rośliny, która się nazywa kawa, który no ma jakieś takie właściwości porównywane do używki. Aczkolwiek my tej kawy no siłą rzeczy musieliśmy dosyć dużo spożywać, ale żadnych ani pozytywnych, ani negatywnych skutków picia tej kawy nie odczuwaliśmy. Natomiast no tam ci ludzie, głównie to jest taki zwyczaj mężczyzn, którzy no, w tamtej kulturze tak często trochę oddzielnie niż kobiety sobie gdzieś tam siedzą, rozmawiają o różnych swoich męskich sprawach ważnych i właśnie popijają tę kawę. Ale też to właśnie, tak jak Gosia powiedziała, towarzyszy różnym takim spotkaniom, powitaniom. Jeżeli do kogoś przychodzimy, to pierwsze co, no to napijmy się kawy. I co też jest bardzo ciekawe, to temu towarzyszył cały taki ceremoniał, jakiś określony układ tego, kto w jakiej kolejności pił tą kawę, ile łyków. To dla nas no, trudne było do wychwycenia czy zapamiętania, ale na pewno coś takiego było. Też tam pojawiały się na przykład takie klaśnięcia w dłonie po wypiciu, kiedy kolejny uczestnik, który tam siedział, wypił łyk tej kawy, to jakieś tam następowało klaśnięcie, potem się przekazywało tę czarkę, tak, to była taka połówka skorupy kokosa następnemu, no i tak to w kółko krążyło.
I poszliśmy do kolejnej chaty i znowu to samo, kolejna kawa w następnej chacie. Znowu panowie siedzą, piją tą kawę, więc no, od chaty do chaty musieliśmy z każdym tej kawy się napić.
A jeśli poszperać w kuchni, no to pewnie, jak to wyspy, to pewnie owoce morza, ryby.
Tak, no zdecydowanie. To jest taka, myślę, podstawa wyżywienia tam na miejscu. My też, no bo te wyspy, ogólnie wyspy Pacyfiku są dosyć drogie. Te Polinezja francuska jest taka wyjątkowo
ekskluzywna,
tak. Natomiast no, były miejsca, w których tam mogliśmy kosztować jakieś lokalnych dań, ale to głównie są jakoś oparte właśnie na tych, na rybach. Często właśnie są to surowe ryby i ciekawie przyprawiane.
Tak? Mówiłeś już o tym surowym tuńczyku, tak, z mleczkiem kokosowym. Pamiętam te niesamowite langusty, którymi byliśmy poczęstowani na jednym z atoli na Polinezji Francuskiej. I jeszcze pamiętasz takie śniadanie, które nam zaserwowała nasza gospodyni w Papete, w stolicy Tahiti. Akurat tam korzystaliśmy z couchsurfing, czyli mogliśmy wynająć sobie kanapę u kogoś w domu. I tam rano przywitano nas taką właśnie smażoną rybą, też w jakimś mleczku kokosowym, taką zrobioną na słodko.
Chyba smażone banany do tego były. Tak, a jeszcze z pozoru bardzo proste śniadanie, ale w zasadzie no u nas, żeby takie zaserwować, to nie jest takie proste. To była połówka papai świeżutkiej, posypana grubo świeżo startym kokosem. U nas no papaję dostaniemy, ale nie taką, bo gdzieś tam przywiezioną, kokosa z torebki wysuszonego, no to już nie to. A taka świeża, no to naprawdę coś wspaniałego w tym klimacie.
A jacy są mieszkańcy Wysp Pacyfiku?
Są bardzo otwarci i gościnni. O tym już wspominaliśmy, jak wielokrotnie nas goszczono. Ale dla mnie najciekawsze spotkanie było, kiedy na Samoa trafiliśmy do pani, która się okazała głową klanu na Samoa, bo tam na każdej z tych wysp ta społeczność podzielona jest na różne klany i te klany mocno się ze sobą trzymają, że członkowie tych klanów. I występuje coś takiego, taka umowa społeczna, że jakby tak jak u nas rodzina o siebie dba i o wszystkich swoich członków, tam ta społeczność jest większa. Te relacje, które u nas są w rodzinie, tutaj już dotyczą całego tego klanu, więc wszyscy tak trochę na siebie patrzą, siebie pilnują. Dzięki temu nie ma przestępczości. W zasadzie w ogóle.
Też.
Tak, i siebie wspierają, ale też nie ma tych złych elementów, które no, my
one
w naszych społeczeństwach...
szybko wychwytywane,
tak,
że jakby cała społeczność
ta kontrola społeczna
nie tylko nad swoimi
jest znacznie
dziećmi.
Większa niż u nas i też jakby te klany są na tyle silne, że jeżeli członkowie tych klanów czy danych rodzin wyjeżdżają z wyspy, bo często jest tak, że za chlebem albo żeby się uczyć, to dzieci wyjeżdżają z danej wyspy, gdzieś się kształcą, później wracają do domu albo i nie, ale na święta z jakichś takich ważnych okazji wszyscy chcą z powrotem w tej rodzinnej wiosce, na tej rodzinnej wyspie być i niezależnie jak daleko są, to chcą być i ta osoba, z którą mieliśmy okazję rozmawiać, właśnie nam opowiadała o tym, że i ich członkowie rodzin ze Stanów Zjednoczonych specjalnie przyjeżdżają i z innych części świata właśnie, żeby podczas jakichś uroczystości, świąt rodzinnych wspólnie świętować.
Tak, bo to, te klany to często kilkadziesiąt czy sto osób może być. Zresztą oni się zazwyczaj spotykają na Samoa. Tradycyjnie mieszkało się w takich domach zwanych fale. To są w zasadzie sam dach wsparty na jakichś słupach, palach i jakaś tam na podwyższeniu taka drewniana podłoga bez ścian. I tak tradycyjnie do tej pory jeszcze niektórzy ludzie w takich domach mieszkają, chociaż no już większość ma takie bardziej w naszym rozumieniu domy, a te fale służą właśnie jako takie miejsce relaksu, odpoczynku albo też właśnie spędzania tych takich klanowych czy rodzinnych spotkań. Często, no szczególnie tam w trochę takich zamożniejszych rodzinach, to te fale są ogromnych rozmiarów. One mogą mieć ze 150 metrów kwadratowych takie fale, które zazwyczaj no, kiedyś tam były malutkimi w wielkości małej chatki i one właśnie służą do tych wielkich rodzinnych spotkań. Także dla nich jest to bardzo ważne, ale no, dzięki temu też te właśnie stosunki rodzinne, społeczne są takie bardzo fajne i takie zdrowe, że rzeczywiście no i dzięki temu to też się przekłada jakoś, że można się czuć tam naprawdę niesamowicie bezpiecznie, nawet nie dlatego, że słyszeliśmy te historie, jak to wygląda, jak to jest, ale rzeczywiście jest takie poczucie, że tam nam nikt krzywdy nie zrobi.
Czy coś kulturowo was zaskoczyło?
W większości są to chrześcijanie. Tam jakieś niewielkie są bardzo odsetki innych wyznań. Natomiast co jest ciekawe, że jest bardzo dużo nagromadzonych na tych niewielkich wyspach wyznań różnych. No są i katolicy, i protestanci, ale są i zielonoświątkowcy, tam wyznawcy Dnia Siódmego, Świadkowie Jehowy, Mormoni. I na przykład na Tonga, gdzie w sumie jest około 100 tysięcy mieszkańców, no to mamy tych wyznań tam pewnie z kilkanaście byśmy naliczyli. No i każde z tych wyznań ma jakąś swoją wspólnotę, ma swój kościół.
No i oni jeszcze konkurują między sobą.
Tak, no bo te wspólnoty są stosunkowo nieduże, no i często jest, że w jednym miasteczku, bo tam tych miasteczek nie jest na palcach policzyć, właśnie, no siłą rzeczy jest dużo kościołów, no bo każdy ma swój i oni tak właśnie trochę konkurują, że no ci wybudowali wieżę przy kościele, no to my też nie będziemy gorsi, też postawimy wieżę, bo zapewne też jest pewnego rodzaju konkurencja, jeżeli chodzi o wyznawców, prawda, no bo jest ograniczona ilość ludzi, a tych kościołów tam bardzo dużo działa, no więc jakoś pewnie zabiegają o to, żeby mieć tych swoich wyznawców, więc też w jakiś sposób właśnie konkurują, może chcąc przyciągnąć. I właśnie te kościoły są takie nieproporcjonalnie duże i wręcz powiedziałbym wystawne w stosunku do dosyć skromnych domów, w których oni mieszkają, że to często są kościoły wielkości jakiejś europejskiej katedry, no może nie aż tak zdobione powiedzmy, ale takie prostsze, ale ogromne. I obok stoją takie małe chatki, właśnie te fale na przykład. I takie kościoły na przykład są trzy w wiosce, więc to taki koloryt lokalny.
Mówiliście o posągach na Wyspie Wielkanocnej, o niezwykłych plażach na Polinezji Francuskiej. Czy są takie miejsca, które są obowiązkowe na Fidżi, Samoa? Czy tutaj to po prostu pejzaże są takie, że wystarczy?
Są też różne ciekawe miejsca, które byśmy polecili. Na pewno taką wioską, którą trzeba by zobaczyć na Fidżi, jest Nawala. Niewielka wioska zagubiona w głębi wyspy, do której dotarliśmy samochodem terenowym, jadąc dłuższy czas po takiej dosyć kiepskiej drodze, więc tam faktycznie cały czas domy stawiane są w tradycyjny sposób, są kryte strzechą, to w takim ładnym górskim krajobrazie, że taka wioska wygląda w zasadzie tak.
Wioska wygląda jak skansen, tylko na tym, tak, ale, na tym polega cały...
Ale funkcjonuje.
Że normalnie tam żyją ludzie, prawda? Że to nie jest skansen.
I tam mieliśmy okazję też być dłużej. Przyjechaliśmy z myślą, że będziemy 2-3 godziny, ale jak zaczęliśmy chodzić między domami, spotykać ludzi, rozmawiać, to wszyscy chcieli, żebyśmy u nich przenocowali. Dzieci zaczęły nam pokazywać swoje miejsca, poszliśmy z nimi nad rzekę, pokazywały im swoje zabawy, potem zaczęliśmy śpiewać piosenki, oni nam swoje, my im swoje, więc po chwili już polski refren jakiejś piosenki harcerskiej dzieciaki zaczęły powtarzać. Fajne bardzo doznanie i właśnie takie miejsce na Fidżi, gdzie możemy zobaczyć trochę takiego życia autentycznego, jak to kiedyś wyglądało faktycznie.
Tak, no bo tam oczywiście ta architektura no, się zmienia i jest w wielu miejscach. Takie skromniejsze domy są już z blachy falistej, gdzieś tam inne są murowane, a tu jest właśnie ta wioska tak ciekawie zachowana. To są ściany, są zrobione z takich wyplatanych mat. To samo jest położone na podłodze, no i jest okryte strzechą. Chata jest dosyć duża, 50 metrów powierzchni, ale też jest tylko jedna izba, gdzie tam mieszka cała rodzina, bardzo skromnie umeblowana, bo w tej, w której nocowaliśmy, było tylko jedno łóżko dla rodziców. Dzieci spały na tych matach na podłodze. Zresztą nam to łóżko było odstąpione jako gościom. No my tak nie chcieliśmy tego przyjąć, no ale oni się tam nalegali, że to tutaj jako goście dostaniemy łóżko. Także tak bardzo skromnie, ale bardzo, bardzo serdecznie rzeczywiście to było to przyjęcie. I to tak, to jest cała esencja jakby tych takich miłych, otwartych, serdecznych, uśmiechniętych ludzi, których na wyspach można spotkać.
Czy jeśli ktoś chciałby doczytać, popatrzeć na fotografie, których pewnie zrobiliście mnóstwo na takiej wyprawie, to gdzie go odesłać?
Zapraszamy na naszą stronę, piątastronaświata.pl. Prowadzimy też slajdy podróżnicze. Jest to strona, na której można poczytać o naszych pokazach. Można również zobaczyć, jakie różne tematy, jakie różne opowieści z podróży dla Państwa przygotowaliśmy i które od czasu do czasu gdzieś pokazujemy.
Jak zamykacie oczy i wracają wyspy szczęśliwe, to gdzie się przenosicie?
Polinezja francuska, na wyspę Maupiti. Taka mała wulkaniczna wysepka. A,
tak, pamiętam jak stanęliśmy na szczycie wulkanu, właśnie tam na Maupiti i dookoła było widać ocean i
lagunę
i atol, te różne kolory wody, tak, niezwykły błękit. No dla mnie pewnie też te rajskie plaże i taka palma jak z folderu to jest jakiś obraz, który na długo utkwił w pamięci. Do tego jeszcze doświadczona w zupełnej samotności, bez tłumu turystów, bez żadnych dużych hoteli obok, tylko właśnie ten namiot i to, że jesteśmy sami w zasadzie na tym atolu gdzieś na środku oceanu. To też takie poczucie, że jesteśmy faktycznie gdzieś zagubieni w takim oddalonym od wszystkiego skrawku świata.
Pięknie dziękuję za spotkanie. Moimi gośćmi byli Małgorzata i Marcin Złomscy. Dziękuję ślicznie.
Dziękujemy.